Srebrne pokolenie.
Witam Państwa serdecznie. To jest audycja Srebrne pokolenie. Anna Rymbas-Szykłania i jestem dzisiaj u dr Dagmary Wiewiórkowskiej-Garczewskiej w gabinecie pani doktor, bo byłam tutaj również w Centrum Opieki Seniora przed tygodniem. Rozmawialiśmy z fizjoterapeutą, panem Maćkiem Ulenbergiem i jego podopiecznym, Kubą Jakubczykiem, znanym himalaistą, człowiekiem bardzo aktywnym, który kilkanaście miesięcy temu miał uraz kolana. Trzeba było to kolano rehabilitować. Nie wiem, czy państwo słuchaliście tej audycji? Pani doktor miała okazję słuchać?
Tak, ja jej słuchałam w samochodzie, natomiast pan Kuba Jakubczyk, proszę państwa, kojarzy mi się z tym, że wpada do mojego gabinetu człowiek dynamit i mówi, jam sługa niegodny, żeby tu przychodzić. No i tak się zaczęła nasza znajomość.
Dlaczego wracam do tego tematu i dlaczego wracam do tej audycji? Bo sporo też było pytań pod tytułem, kiedy trzeba rehabilitować różne części ciała, jak się do tego zabrać, czy kieruje lekarz ortopeda, czy kieruje lekarz rodzinny, czy po operacji na przykład pacjent dostaje dokumenty i informacje o tym, gdzie ma pójść, że ma stanąć w kolejce, bo na rehabilitację w Polsce się czeka i to długo się czeka, więc jak to uporządkować?
Więc tak, proszę państwa, mamy rehabilitację ambulatoryjną i rehabilitację szpitalną. I to są jakby dwie różne rzeczy, chociażby z tego powodu, że zupełnie inaczej wyglądają skierowania. I nie na każdą rehabilitację i na rehabilitację szpitalną mogą wypisać tylko skierowani określeni specjaliści. Do szpitala może skierować ortopeda, neurolog, reumatolog, lekarz rehabilitacji, tak? Nie może kierować inny specjalista. Na przykład ja jako geriatra, lekarz pierwszego kontaktu nie mają takiej możliwości, żeby skierować pacjenta na leczenie zamknięte. To, co jest najważniejsze w tych wszystkich informacjach, to jest to, że pacjent, który przebył zabieg operacyjny związany z narządem ruchu i kierowany jest na rehabilitację narządu ruchu czy na rehabilitację ogólnoustrojową, ale po zabiegu operacyjnym powinien być według wymogów NFZ-u przyjęty od tego zabiegu w ciągu 6 miesięcy. To jest istotne. 180 dni, czy tam 182-3, w zależności jak to się nam układa kalendarzowo, jakby oddział jest zobowiązany do przyjęcia tego pacjenta.
I tak się dzieje?
Tak się dzieje, bo to są pacjenci też, proszę państwa, to trzeba brutalnie powiedzieć, dla nas najbardziej opłacalni. Dlatego, że to jest pacjent, po pierwsze, za którego NFZ ciutkę więcej płaci, a na rehabilitację jest osobodzień. Natomiast jest jeszcze inna rzecz. To jest pacjent, który najlepiej rokuje i któremu realnie w tym czasie między 3 a 6 tygodni, bo takie są długie pobyty po zabiegach operacyjnych. Jakie zabiegi operacyjne, może powiem? Właśnie. Alloplastyka kolana, czyli protezowanie kolana, proteza stawu biodrowego, proteza stawu barkowego, cementowanie kręgosłupa czy inne zabiegi na kręgosłupie z powodu ucisku na korzenie nerwowe czy złamania kompresyjnego. To są generalnie pacjent pooperacyjny. I tutaj jakby my mamy obowiązek, żeby zdążyć w tym okresie tych 180 dni. Dodatkowo, proszę państwa, jeszcze pacjenci, którzy mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, to ci powinni być jakby preferowani przy przyjęciach. W naszym szpitalu jest taki problem, że ponieważ dominują seniorzy, i to zazwyczaj seniorzy z wielochorobowością, większość tych pacjentów takie orzeczenie o niepełnosprawności ma. W związku z czym my mamy problem, wiecie państwo, jakby, że ten pacjent jest ważniejszy, a ten mniej ważny.
Wszyscy się kwalifikują,
tylko tutaj naprawdę musi być ta kolejka oczekiwania tego pooperacyjnego. Żeby pacjent był przyjęty na oddział, on nie może być zaraz po operacji. To nic nie daje. Czasami mamy takie telefony, czy można na przykład ze szpitala do szpitala. To się nie opłaca.
Musi się wygoić.
Otóż to, proszę państwa, pacjent, który ma jeszcze założone szwy na bliźnie pooperacyjnej, tak? To nie będzie pacjent, który będzie ćwiczyć, a my na oddziale rehabilitacji musimy wykonać 5 procedur, czyli 5 rodzajów zabiegów, w tym gimnastyka, w tym mobilizacja blizny, co jest bardzo ważne, ponieważ blizna jest takim miejscem, które przyrasta do tkanek pod spodem i ogranicza nam na przykład ruchomość przy zgięciu w stawie. Nasila dolegliwości bólowe. To wygojone miejsce są wciągnięte drobne korzonki nerwowe, drobne naczynia. Tam może się tworzyć jakiś mikrokrwiaczek, tam mogą się tworzyć mikronerwiaki, jakieś zaburzenia czucia skóry wokół blizny, dlatego, że są przecięte korzonki czuciowe i możemy mieć wrażenie, jak to pacjenci mówią. Zresztą sama wiecie państwo, po swoich kolanach widzę, że wokół tych blizny mam zaburzenia czucia, takie wrażenie, pacjenci tak fajnie określają, drewnianej skóry, takie, no jakby jak po znieczuleniu u stomatologa. Prawda?
Kiedyś minie?
Mam taką nadzieję, ale jak nie minie, to mi to nie przeszkadza. To z tym się naprawdę da żyć, a o tym po prostu kompletnie nie myślę.
Czyli 180 dni.
180 dni od zabiegu u pacjenta pozabiegowego. Natomiast mamy też pacjentów, proszę państwa, którzy czekają w kolejce, tak zwani pacjenci zwyrodnieniowi. I tu jest zdecydowanie większy problem, ponieważ nie zawsze pacjentowi ze zmianami zwyrodnieniowymi udaje się pomóc w ramach 3 tygodni pobytu na oddziale rehabilitacji. Zaraz powiem dlaczego. My nawet takich pacjentów, proszę Państwa, się czasami boimy. I wynika to z tego, że ten pacjent, który generalnie się nie rusza i jakby spędza w domu czas w pozycji siedzącej na fotelu, minimalnie się aktywizując, nagle trafia na oddział, gdzie ma codziennie dużą aktywność. Ja podkreślam, 5 zabiegów, w tym gimnastyki, w tym zajęcia indywidualne. I on po 2 tygodniach jest tak obolały, że ten 3. tydzień to tak naprawdę my się skupiamy na tym, żeby tego pacjenta czasami przestało boleć. W związku z czym ta przewlekła choroba zwyrodnieniowa, jak widzicie Państwo, to jest dowód rzeczowy na to, że ona wymaga systematycznego, regularnego, powiedziałabym wręcz codziennego ruchu.
Nie pojawiła się ta choroba nagle. No ona po prostu wynika z tego, że nie ruszaliśmy się przez całe życie.
Ale ciężko pracowaliśmy. Bo też trzeba powiedzieć, że też ciężko pracowaliśmy. Wiecie Państwo, osoby, które teraz mają po 80-85 lat, to bardzo często są osoby, które kiedyś nie było takiej kultury ruchu fizycznego, kultury aktywności, kultury skupienia się na sobie, bo mnie coś boli. Wstawało się o tej 4 rano, szło się do stoczni i my mamy teraz po prostu tych biednych, starszych panów, którzy są spracowani, ale oni nigdy nie byli przyzwyczajeni do tego, żeby o siebie dbać. Uznawali, że ciężka praca jest czymś normalnym. Gospodynie domowe, wiecie Państwo, jakie są spracowane starsze panie, ale tylko, mówię to oczywiście w cudzysłowie i z takim przekąsem, tylko urodziły 4 dzieci i tylko pracowały w domu. Ale to są osoby, które mają bardzo duże zmiany w kręgosłupie, mają duże zmiany w stawach kolanowych, biodrowych, w stawach drobnych dłoni, które ograniczają na przykład w tej chwili krojenie chleba, wykonywanie jakichś czynności w kuchni. To są naprawdę ludzi, których bardzo boli.
Ale one też, takie osoby trafiają tutaj na te 3 tygodnie.
Mogą trafić.
I wtedy mówi pani, to znaczy wtedy godzą się na taką opiekę, na taką rehabilitację, no bo lekarz każe, rodzina każe, całe życie żeśmy tego nie robiły, one nagle są poddane wysiłkowi, który dla nich jest trochę czymś nowym. Mogą czuć się po prostu źle, mogą nie widzieć sensu tego po takich zajęciach.
Mogą czuć się gorzej, bo będą bardziej obolałe. I teraz proszę zobaczyć, taki mit rehabilitacji, która w cudowny sposób po 3 dniach przynosi ulgę, on tutaj runie na tym oddziale, gdzie my brutalnie się z tym pacjentem czasami musimy obejść i on rzeczywiście musi wykonać, dać z siebie coś, wykonać pewien wysiłek.
Bo wstawał, chodził do pracy, pracował 8 godzin, tak nawet jest. W ciężkich warunkach, ale to nie miało nic wspólnego z tym, co na przykład będzie miał robiony na tym oddziale.
Tak.
Czyli nie musiał wykonywać pewnych ruchów, skłonów, nie zachowywał się w taki sposób, w jaki zachowuje się podczas rehabilitacji.
Dokładnie tak. Poza tym to są często pacjenci, którzy dopóki pracowali, byli bardzo aktywni. Potem przyszedł moment emerytury i zaczął się osiadły tryb życia.
Bo
nie musieli, dokładnie. My teraz, proszę Państwa, jest kwiecień. Za chwileczkę, już powiedziałabym, znaczna grupa moich seniorów wystartowała na działkę. I powiedzcie mi, o co chodzi, że na działce nic nie boli. Bo tam jest ruch. Ale też ruch, który daje przyjemność, tak? To jest frajda.
Bo to jest też coś, czym oni się opiekują. To jest ich jakby bliska sprawa.
Z pszczołami na przykład, tak? Że trzeba pojechać, bo tam te pszczółki czekają na jakieś jedzenie.
Czyli też nie traktują tego tylko i wyłącznie jako odpoczynku. Nawet sobie nie,
w ogóle.
Nawet sobie nie zdają sprawy z tego, że to jest też bardzo fajne dotlenienie, ruch i tak dalej. Tylko oni jadą, bo trzeba.
Tak, traktują to, ale bardzo fajnie właśnie, bo traktują to jako pewien rodzaj obowiązku. I też bym chciała mieć taką motywację do tego, żeby jednak zachować pewien taki zdrowy tryb życia, jak już będę mniej aktywna zawodowo, żeby mieć motywację do wstania porannego, nie polegiwania w łóżku. Wiecie Państwo, o czym mówię? Takie, że chce mi się, że mi się chce, bo idę zrobić coś dobrego niekoniecznie dla siebie, przy okazji też dla siebie.
To ciekawe, co pani mówi, ciekawe w tym kontekście rozmowy właśnie z panem Kubą Jakubczykiem i Maćkiem Ulenbergiem, fizjoterapeutą. Jeden i drugi bardzo chcieli. Jeden chciał pomóc pacjentowi, a pacjent chciał wykazać się też przed fizjoterapeutą. Akurat tutaj trafiłam na taką parę, można powiedzieć, która...
Współpracującą.
Pani doktor, ale to jest też tak, że ktoś się poddaje rehabilitacji, ktoś idzie na zabieg, ktoś cierpi podczas tego zabiegu i po zabiegu i jeszcze teraz nagle ktoś mu mówi o jakiejś rehabilitacji. Znam takie osoby, które już położyły się pod nóż, mają zrobione na przykład biodro i już nie chcą myśleć o nic niczym innym. Już jest koniec. To, że go boli, to, że on już słabiej chodzi, też wcale nie lepiej po tej operacji, to jego nie interesuje. Jest też taka grupa pacjentów, która jakby macha ręką. Zrobili, kazali, poszedłem, wycięli, przesunęli, wstawili, ale ja już nie chcę mieć nic wspólnego z rehabilitantami. Ma pani takich też pacjentów? Zna pani takich ludzi? Czy raczej każdy chce sobie pomóc? Jak to jest? I z czego to może wynikać?
Tak, znakomita większość pacjentów chciałaby sobie pomóc. Na szczęście. I to są pacjenci zmotywowani. Natomiast bardzo trudnym pacjentem nie jest pacjent ten, który przeszedł ciężkie zabiegi z powodu jakiegoś skomplikowanego złamania. Z tym pacjentem my wiemy, co robić, jeżeli on chce współpracować. Natomiast bardzo trudnym typem pacjenta jest pacjent niezmotywowany, tylko teraz zastanówmy się, dlaczego on nie jest zmotywowany. Bo wiecie Państwo, powiedzieć tak, że pacjent nie chce i to jest jego problem, to jest najłatwiejsze. Natomiast bardzo często może tak być, że ten pacjent na przykład jest depresyjny i on nie rozumie, nie widzi perspektywy, nie ma przed sobą przyszłości, nie widzi tej przyszłości. Więc po co on ma teraz wykonywać wysiłek, który dodatkowo łączy się z bólem, tylko po to, żeby co? Żeby przeżyć jeszcze pół roku, przeżyć rok. I tu u takiego pacjenta bardzo trudne jest jakby dojście do przyczyny, czasami włączenie tego leczenia antydepresyjnego i dopiero ten pacjent nam zaczyna odbijać się od dna, zaczyna współpracować i to się zaczyna układać. Ale też wiecie Państwo, pacjenci z chorobą neurozwyrodnieniową, z demencjami, z zaburzeniami poznawczymi, zaburzeniami pamięci, oni czasami nie rozumieją, co się wydarzyło, bo to nie zawsze jest świadoma operacja, w sensie świadoma, że zaplanowana. Tylko był upadek, złamanie. Konsekwencją upadku, złamania jest operacja i nagle ten pacjent jest wyrwany ze swojego środowiska i trafia na oddział rehabilitacji po to, żeby go jeszcze postawić na nogi, żeby on mógł w miarę przyzwoicie jakby funkcjonować we własnym środowisku. Ten pacjent nie rozumie, po co to? Jutro. To jest, wiecie Państwo, to jest najczęstsza odpowiedź. Proszę wsiąść teraz na rowerek, próbujemy jeździć. Nie, dzisiaj nie, bo dzisiaj nie, jutro, jutro.
Tak już kończąc tą pierwszą część naszą, to też są pacjenci, ci, o których pani powiedziała, że wcześniej była może rozpoznana lub nierozpoznana depresja, może pewien rodzaj właśnie takiej abnegacji życiowej i on nie robił niczego, co mu kazano. Generalnie okoniem stawał do życia i do swoich bliskich. On wiedział najlepiej, to są tego typu pacjenci i on zrobił wtedy, kiedy on chciał, więc myślę, że to rzutuje również na ten przypadek wtedy, kiedy ma iść na rehabilitację, kiedy ktoś mu coś każe, bo tak jak ten fizjoterapeuta w mojej audycji stwierdził, nie będzie poprawy, jak nie będzie rehabilitacji. No to on tego też nie zrobi na zasadzie takiej właśnie, że to jest kolejna rzecz, której on nie zrobi po prostu, czyli jego zachowanie nie odbiega od normy, którą miał przez całe życie i której się oddał w swoich zachowaniach. To też taka ciekawostka. Pani doktor, może w drugiej części audycji porozmawiamy jeszcze o tym naszym starzeniu się, o tej granicy, od której już możemy mówić o tej starości, o tym starzeniu się, bo pojawiły się nowe badania i naukowcy wskazali dokładny wiek, od którego możemy mówić o tym, kiedy się zaczyna proces starzenia. Też Państwo o to pytali. Bardzo dziękuję za tą pierwszą część audycji o rehabilitacji, a w drugiej części zostańcie Państwo z nami, bo porozmawiamy sobie o tej nowej granicy starości.
Srebrne pokolenie.
I jesteśmy po przerwie. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, Anna Rembas. W pierwszej części rozmawiałyśmy o rehabilitacji i o tym, kiedy tak naprawdę przyjdzie nam zmierzyć się ze zmianami zwyrodnieniowymi i kiedy nam przyjdzie na tą rehabilitację przyjść i postarać się usprawnić. Ale tak naprawdę teraz chciałabym skupić się na tych granicach, pani doktor, granicach starości. Naukowcy opracowali nowy model starzenia się. Nie wiem, czy pani miała okazję przeczytać ten artykuł w brytyjskiej prasie. Jakaś firma, która się nazywa Seven Seas, bardzo pięknie, Siedem Mórz, zapytała dorosłych Brytyjczyków, kiedy ich zdaniem naprawdę zaczyna się proces starzenia się, prawda? Jeśli 60 lat to nowa granica starości, nie powinniśmy czekać z zadbaniem o swoje zdrowie. Trzeba zacząć już teraz. Nie wiem, czy pani doktor się uśmiechnęła, ja jak to czytałam, to pomyślałam sobie, ale przecież nikt tutaj Ameryki nie odkrywa, bo my przecież w naszych audycjach bardzo często mówimy o tym, kiedy zadbać, jak się do tego przygotować, co zrobić, żeby się zacząć starzeć z jakąś twarzą.
Tak naprawdę mamy jakby kilka kalendarzy w swoim życiu. Mamy wiek metrykalny, wiek biologiczny, wiek społeczny, wiek aktywności zawodowej, mamy też wiek duchowy. Można naprawdę wymienić wiele. Moim zdaniem najważniejsze jest ten biologiczny i metrykalny, czyli to, jak bardzo krótko mówiąc, jakie dostaliśmy ciało? Jakie dostaliśmy w pakiecie ciało z genami i jak nasze ciało, niezależnie od tego, co byśmy z tym ciałem robili, będzie się starzeć? W tej chwili dla naszego NFZ-u ten wiek, taki magiczny wiek starzenia się, to jest 60. I już od dawna mówi się o tym, że człowiek, który ma 60 lat we współczesnym świecie jest człowiekiem w średnim wieku, wręcz młodym. Więc nie powinno być takiej granicy, że to jest takie trochę, no taki egeizm, bo jednak tu jesteś do 59,11, jesteś młody, ale już jak masz 60, jesteś stary. To nie powinno tak być. Na zjazdach gerontologów i geriatrów mówi się, że to powinien być wiek 70-75 lat. Teraz właśnie to brytyjskie pismo poznaje, że to jest ta magiczna liczba 69. Sami Brytyjczycy uznali, że dla nich ta liczba to 67. I teraz dlaczego 67? Bo wtedy są uwolnieni od dzieci i mają już też dorosłe wnuki, którymi nie muszą się zajmować, tak? Czyli jakby mają taki czas, kiedy są wolni. Natomiast dla swoich dzieci i dla swoich wnuków, ich starzenie zaczęło się wtedy, kiedy ich dzieci dojrzały. Czyli proszę zobaczyć, 8-latek popatrzy na 20-latka i powie, że to jest stary dziad, prawda? 40-latek popatrzy na 60-latka, powie, że jest stary, ale potem ten 60-latek będzie miał 60, to powie, że on teraz jest jeszcze młody. Ja sama widzę, proszę Państwa, po moich pacjentach, przychodzi 86-latek, myślę sobie, no młody gość jeszcze w sumie, to jeszcze coś tam z niego wydusimy, jakiś jeszcze potencjał wydłubiemy, coś jeszcze z tym zrobimy. No coś się da, jeszcze jakaś jest nadzieja. I na przykład pacjentki, bo to głównie kobiety, muszę Pani powiedzieć, na przykład pacjentki lat 90, która mówi, Pani doktor, mnie boli kręgosłup. Ja mówię, no tak, jakby, prawda, nie jesteśmy zdziwieni. No tak, ale jeszcze rok temu mnie nie bolą, no to super, ma Pani szczęście, ale wie Pani, ja jeszcze nie jestem taka stara, ja mam dopiero 90. Czyli zobaczcie Państwo, jak to się przesuwa w naszym myśleniu. I teraz mamy też pacjentów, którzy nie dostali w pakiecie dobrego ciała genetycznie, albo też bardzo nie dbali o to ciało lub nie mieli warunków, żeby o nie dbać. To ci pacjenci będą biologicznie dużo starsi, niż pokazuje ich metryka. Też będą dużo starsi pacjenci, którzy będą palić papierosy, którzy będą pić alkohol, którzy będą pracować w warunkach, które są niekorzystne, czyli pyły, lakiery. Wiecie Państwo, jakby nie możemy brać tylko pod uwagę nałogów, ale też warunki, w których ten człowiek przebywa przez całe życie.
No, na przykład musiał cały czas stać przy maszynie. Na przykład.
Powtarzalne ruchy z obciążeniem pewnych specyficznych, pewnych określonych stawów, ale non-stop przez ostatnie 30 czy 40 lat. My mówimy tak, super, Jezus, jaka fajna praca kierowca autobusu miejskiego. Jeździ 30 na godzinę, wypadki raczej niekoniecznie, tak, od przystanku do przystanku. Popatrzcie Państwo na to z innej strony. Jeżeli wykonuje to przez całe życie. Świątek, piątek czy niedziela, trzeba wyjść. Praca zmianowa, zawsze w pozycji siedzącej. Zawsze są drgania przekładające się na dużą kierownicę. Mają zespół bolesnego łokcia, bolesnego barku, drętwienia dłoni. To nie jest tak, że to jest jakaś fajna, lekka praca. Jak ktoś popatrzy na lekarza, ile razy ja słyszę, Pani tylko siedzi i nic nie robi. No tak, siedzę rzeczywiście. Bardzo mnie to irytuje, że mam taką pracę, że mam głównie pracę za biurkiem, bo sama bym czasami chętnie pochodziła, bo to siedzenie też nie jest zdrowe, proszę Państwa. Ono też jest złe. I trzeba czasami wstać z tego krzesła, ale w ten sposób pracujemy niestety na to, jacy będziemy w tej wczesnej i późniejszej starości.
Teraz Pani doktor mówi o tej fizyczności naszej, tak, o tym fizjologicznym aspekcie starzenia się, ale też często ci naukowcy brytyjscy, którzy robią ten wywiad i którzy robią te opracowania, twierdzą, że obserwują przekonania dotyczące wieku i starzenia się i to, że ten wiek budzi poważny niepokój przed przekroczeniem pewnej granicy wiekowej, czyli takie bardzo psychiczne zahamowania, strachy, lęki różnego rodzaju, związane właśnie z tym, że skończyło się 60, 70. Pojawiają się rzeczy w nas, w naszych głowach, których wcześniej nie było. Przy skończeniu 30, 40, dopiero potem się to nagle pojawia. Z czego to też się bierze?
Ja myślę, że bierze się to z poczucia przemijania. Jak rozmawiam z pacjentami, to na przykład, wiecie Państwo, bardzo często rozmawiamy z pacjentami o odchodzeniu. Bardzo często rozmawiamy o tym, że na przykład życie biegnie ku końcowi, że zbliża się kres tego życia. Jak wykorzystać ten ostatni czas? Co jeszcze mogę zrobić? Chciałbym, żeby moje wnuki, prawnuki, moje dzieci zapamiętały mnie w sposób fajny. Ten artykuł, który mi Pani przysłała, dał mi tak do myślenia, bo na przykład pokolenie Z określa Brada Pitta, tak, który ma 62 lata, jako osobę starą. A ja sobie myślę, że to jest taki gdzieś tam równolatek nasz, tak? I ten Brad Pitt, taki ten cudowny, taki piękny człowiek.
No, symbol w ogóle generalnie męskości. Tak. Piękna męskiego.
No właśnie.
Pięknej urody.
I nadal uważam, że jest bardzo przystojny, wygląda bardzo dobrze. I wiecie Państwo, ja bym nigdy o nim nie powiedziała, że on już jest taki stary. Pierce Brosnan, prawda? No ciacho, bądźmy szczerzy. A nie stary piernik. No to się zmienia. Catherine Deneuve. Jakby zupełnie inaczej na to patrzymy. Teraz proszę bardzo, ale pokolenie Z patrzy na nas i też myśli, że my jesteśmy stare baby.
Właśnie, to też jest ciekawe, bo pewnie to pokolenie Z, kiedy słucha muzyki na przykład rockowej, heavy metalowej, na przykład to w zależności od tego, czym się interesują, to na przykład dla nich taki dziaders, ale grający grający na gitarze, na przykład zespół Rolling Stones cały czas występujący i tak dalej, no to ma jakiś taki inny wymiar chyba. To też jest, myślę, społecznie jakoś tak uwarunkowane. Nie wiem, nie chciałabym, żeby tak było, że na przykład tym wolno się starzeć, a tamtym nie wolno, właśnie, prawda? To też jest ciekawe. Aktorzy, którzy mają 80, świetnie sobie radzą z tekstem, muszą go zapamiętać, muszą świetnie zagrać. No nie wiem, ostatnio nagrodzony nagrodą Bronisława Geremka Andrzej Seweryn. Wspaniała rola ostatnia. Lir, z którą występuje też. Niesamowita grana na wielkich emocjach. No to też są aktorzy. Jan Peszek na przykład, 82 lata.
Urszula Dudziak, 83 lata, ogłosiła na scenie na ostatnim koncercie, że za kilka dni, bodajże pod koniec kwietnia, kończy 83 lata. Pełna energii, wydaje nową płytę. Mało tego, wie pani, co ona zrobiła? Ona tę płytę postanowiła wydać sama, za własne pieniądze, żeby już nikogo o nic nie prosić.
No właśnie, ale dlaczego podajemy te przykłady? Dlaczego ja nawiązałam do tego? Dlatego, że to pokolenie ludzi młodych jakby wybiera, wybiórczo ocenia. Mam takie wrażenie czasami. Kogo nazwać tym dziadercem, kogo nazwać tym staruszkiem? Czy ta starość jest lepsza, czy ta starość jest gorsza? Też się ten trend pojawił. A może my o tym zbyt często też nie mówimy, bo wydawać by się mogło, że jego babcia, która siedzi w fotelu, a na przykład 83-letnia wokalistka rockowa, na przykład Tina Turner, świętej pamięci, prawda? No to są zupełnie inne osoby, mimo że były w tym samym wieku, prawda?
Może tak być. Czytałam też takie opracowanie na temat pokolenia Z. No tak, ciągle wracamy do tych Zetek, za co bardzo przepraszam, ale...
Bo w tym artykule jest nawiązanie do tego.
Ale czytałam takie opracowanie na temat Zetek, że z kolei Zetki obsesyjnie boją się starzenia. I to jest też takie pokolenie, które, no powiedzmy, to jest pokolenie między teraz 22 a 32 rokiem życia, mniej więcej, prawda? I to są ludzie, którzy obsesyjnie dbają o swoje zdrowie, ale też dbają obsesyjnie o urodę. Nie mówię, że całe pokolenie takie jest, bo nie chciałabym tutaj absolutnie generalizować, ale czy pani mając lat 25 myślała o tym, żeby poprawiać swoją urodę? Myśmy byli po prostu innym pokoleniem. I chyba to jest właśnie to, że każde pokolenie jest inne, inaczej się starzeje, inaczej postrzega starość, inaczej postrzega dorosłość i dojrzałość. I wydaje mi się, że ta granica bardzo się będzie przesuwać, tak? Bo proszę zobaczyć, jeszcze niedawno 40-latka czy 40-latek to byli ludzie starzy. Jak był Stefan Karwowski z 40-latka, to był przeze mnie postrzegany jako ktoś niesamowicie stary. Po czym sama dożyłam tej 40-tki, pomyślałam sobie, że w porównaniu z Karwowskim, to ja mam fajne i zupełnie inne, nie takie właśnie standardowe życie. Potem nagle do mnie dotarło, że on tam w tym filmie wygląda staro. To się po prostu zmienia. My się zmieniamy. Inaczej o siebie dbamy. Inaczej postrzegamy urodę. Inaczej postrzegamy kobieta stara, która o siebie dba, nie jest próżna, tylko może być postrzegana jako zadbana albo piękna.
Dotknęła pani ważnego zagadnienia tego ageizmu albo ageizmu, jak kto woli. Ageizm, czyli dyskryminacja ze względu na wiek, ale tutaj ci Brytyjczycy, ci naukowcy też zwrócili uwagę, że ten ageizm może dotknąć ludzi w każdym wieku. I wielu przedstawicieli pokolenia Z
odwrotnie, prawda?
Doświadczyło bycia ocenianym wyłącznie przez pryzmat wieku. Wiedziała pani, że coś takiego też jest?
No co ty tam możesz wiedzieć? No co ty, gdzie ty z tym do ludzi, prawda? To jest takie, że my tego człowieka młodego, przecież on w ogóle nie ma żadnego doświadczenia. Co on może wiedzieć o życiu? My to wiemy o życiu. I to rzeczywiście, ale no czy tak nie jest? Każde pokolenie tego doświadczało. Dziecko tego doświadcza, nie będziesz mi mówić, co ja mam teraz robić, to ty masz zrobić to, co ja ci każę. Proszę zobaczyć, my tak naprawdę się wychowujemy w takim czymś. My się wychowujemy w takich warunkach, że starsze pokolenie próbuje nas ustawić, młodsze pokolenie próbuje zdyskredytować wiedzę i doświadczenie starszego pokolenia. I chyba na tym to polega, na tym starciu, że jak wchodzi młodość, bez doświadczenia, ale z pomysłem, to starość musi trochę wyhamować, żeby się nie zabił na zakręcie ten młody. I to chyba o to chodzi.
Bo to nie dotyczy temat ageizmu i w ogóle tego ageizmu, tego dyskryminowania ze względu na wiek ludzi starszych, ani seniorów. Bo to, że my o tym rozmawiamy, zresztą cieszę się, że w międzypokoleniowej audycji o tym rozmawiamy, bo tych tematów jest niewiele w przestrzeni społecznej, publicznej. Właśnie o tym, jak pokolenie Gen Z, na przykład właśnie pokolenie Z patrzy na tych 62-latków czy 72-latków i odwrotnie, jak ci ludzie w ogóle na siebie patrzą, czy siebie widzą, czy siebie zauważają. Nasza rola w tym, żeby właśnie na ten temat pani doktor porozmawiać przy każdej audycji. Właściwie mogłybyśmy jedną z części tych naszych audycji na ten temat poświęcić, bo nikt tego nie uczy w szkołach, nikt tego nie uczy na studiach i potem ci ludzie po prostu siebie nie widzą, nie zauważają albo omiatają się spojrzeniem pytanie.
Byłam w takich trzech klubach seniora, wiecie państwo, dwa kluby w Sierakowicach, jeden klub w Gowidlinie. Chciałam powiedzieć o tym, że tam właśnie w tym jednym z klubów były osoby, które uważały, że są kompletnie niedostrzegane. Że dla nich ten klub to miejsce, gdzie mogą wyjść, nawet niech to będzie koło gospodyń wiejskich, to jest miejsce, gdzie one się spełniają. Zobaczcie proszę, że tak, pokolenie Z jest pokoleniem bardzo otwartym.
I też ma swoje kluby. Ale tylko oczywiście. Nie nazywa tego, nie ma napisu klub pokolenia Z. A dlaczego tutaj jest klub seniora? To od tego zacznijmy. Czy ja się pytam, gdzie ty chodzisz tańczyć, albo pić, albo załóżmy pić kawę oczywiście, albo bawić się i tak dalej? Nie, no to jest klub jakiś fajny, gdzieś tam nad Motławą, gdzieś tam na stoczni i tak dalej. To dlaczego klub seniora ma wywoływać taki właśnie oddźwięk?
O czym też ostatnio rozmawiałam z jedną z moich pacjentek.
Ale nie dokończyła pani tego?
Właśnie chciałam powiedzieć tak, o tym klubie jeszcze. I chciałam powiedzieć, że pokolenie Z jest pokoleniem bardzo otwartym, które co pomyśli, to i powie. I z tym być może pokolenie seniorów, z którymi ja pracuję, nie zawsze się zgadza, bo to jest z kolei pokolenie zamknięte. Nie mówimy o emocjach. I wiecie państwo, ile te kluby nagle wyzwalają emocji? Jak ja zaczynam o czymś opowiadać i czasami bardzo szczerze podaję przykłady ze swojego życia. Zobaczcie państwo, nie każdy ma tylko dobre doświadczenia. Każdy z nas ma w życiu słodko-gorzko bywa, prawda? I to nagle, na przykład wczoraj spowodowało, że jedna z pań opowiedziała o tym, że przeszła przez ciężką depresję i że ta depresja ją zamknęła. Ludzie nad nią stali, mówili, ale co ty robisz, ale musisz wyjść, a ona była po prostu w skorupie, zamknięta, nie potrafiła inaczej żyć, jak tylko siedzieć w fotelu.
Ona otworzyła się na tym spotkaniu.
Chodzi na teraz przychodzi do tego klubu, pomogły leki, pomogli ludzie, którzy ostatecznie wyciągnęli ją z tego fotela, ale potrzebny był czas i ona o tym opowiada. Nie uderzajcie w człowieka, który na coś nie ma ochoty. Nie ma, być może za chwilę będzie miał. Dajcie mu wolność, tak? I wiecie państwo, i pokolenie Z to powie. Odczep się ode mnie teraz, dziadu straszny, tylko daj mi chwilę, bo ja teraz chcę poleżeć, pospać, zrobić cokolwiek dla siebie. A my jakby nie zawsze jesteśmy z tym do tego przyzwyczajeni. I to pokolenie jeszcze starsze od nas jest totalnie do tego nieprzyzwyczajone. To nie jest pokolenie terapii psychologicznych, to nie jest pokolenie leczenia depresji, to nie jest pokolenie leczenia zaburzeń zachowania, leczenia ADHD. Wiecie państwo, to jest zupełnie, to trochę to jest takie między niebem a ziemią jesteśmy. I gdzieś musimy znaleźć zbiór wspólny.
Ale może to też wynikać z tego, że oni powiedzą o tym, pokolenie Z mówi o swoich emocjach i mówi, daj mi teraz spokój, chcę pobyć sam, mam swoją przestrzeń, zamykam drzwi, nie wchodź, nie interesuj się mną. Tak. Ale może to wynika też, pani doktor, z jakiejś takiej kindersztuby, że nam, ludziom starszym, 60, 50, 70-latkom jakby nie przyszło do głowy, żeby drugiej osobie powiedzieć, odczep się, nie zawracaj mi teraz głowy, no bo po prostu byliśmy inni. Zawsze patrzyliśmy na tego drugiego człowieka, zawsze zastanawialiśmy się. Oczywiście nie generalizując, ale jest pewna grupa ludzi, która powie, mówiąc krótko, odczep się i jakby nie patrzy na słowa, ale mówimy teraz o generalnie takim pokoleniu, pokoleniowej kulturze odnoszenia się do siebie. Nawet jeżeli to nie jest nic złego, że oni coś mówią i tak dalej, ale może to warto czasami przemyśleć. Nie wiem, zastanawiam się. Czy chciałabym o wszystkim usłyszeć? Czy chciałabym usłyszeć taką odpowiedź? A jednak może wolałabym, żeby ta młoda osoba coś przemilczała też. Myślała pani czasami
myślałam,
o tym?
Myślałam.
Ale ona nie przemilczy.
Nie przemilczy, tylko wali prosto z mostu i między oczy, prawda? Mhm. Niedawno miałam taką sytuację w gabinecie, wiecie państwo, i to była piękna sytuacja, od razu muszę to powiedzieć. Wnuk mojej pacjentki przywiózł tę pacjentkę do gabinetu, pani wjechała na wózeczku. Na drugim wózeczku wjechała jej siostra, 10 lat młodsza, one zawsze przyjeżdżają razem. I żegnając się ze swoją babcią, pocałował ją w rękę. I to było piękne. A ten człowiek młody, no to takie 30 tam trochę plus, to nie jest typowe, prawda? Więc to wyniósł z domu niewątpliwie. I w tym wszystkim był ogromny szacunek, co możemy jeszcze zrobić, jak pomóc babci. Przemyślmy, a może jeszcze coś się da, a może jeszcze coś pokombinujemy, nie odpuszczajmy, pani doktor, może jeszcze, a nóż widelec, tak? Czyli nie wykonywał tego zobowiązku, tylko wykonywał to z miłości do kobiety, którą przywiózł do gabinetu. Miłości do babci, z szacunku do niej, do wspomnień, które dzięki niej ma.
No i też jako przedstawiciel tego młodego pokolenia, właśnie. Prawda? Młody człowiek.
Ja wiecie państwo, też przeżyłam taki szok, ale ja już o tym opowiadałam, że miałam zajęcia ze studentami i to były takie zajęcia, na których był chaos. Ja mówiłam wtedy o zaburzeniach zachowania u seniorów, o otępieniu, o agresji. Usprawiedliwiałam bardzo często te zachowania senioralne. A na tym wykładzie tak miałam takie wrażenie, że ten odbiór jest taki sobie, że tam, że nie mogę się przebić przez skorupę, że próbowałam tam zaczepiać tych ludzi, taką jakąś interakcję stworzyć. A jak my myślicie, co tutaj powoduje, że senior się tak zachowuje, a dlaczego tak? I te odpowiedzi były takie, oni tam coś próbowali kombinować, ale wie pani, co się wydarzyło na koniec tych zajęć? Jak ja powiedziałam, że to ja już kończę zajęcia, to były ostatnie zajęcia, duża grupa studentów do mnie podeszła i mówi, szkoda, bo to było dobre, to było fajne, co pani mówiła, to nam otworzyło oczy. I teraz ja dostałam po nosie, bo ja sobie pomyślałam, że ja ich oceniłam, że ja dokonałam w swojej głowie oceny. Nie patrzą tak, jak ja być może bym patrzyła na wykładowcę, znaczy się nie słuchają. A nie, to jest inne pokolenie, ono może mieć podzielność uwagi, ono może coś sprawdzać w tym czasie w telefonie, ale jednocześnie słuchać tego, co ja mówię.
Czyli nie musi pani natychmiast od nich dostać informacji takiej zwrotnej. I to nie jest nic złego, że tej informacji nie ma od nich.
Otóż to. Ja tę informację dostałam na koniec zajęć i być może ona była zdecydowanie cenniejsza, dla mnie bardzo cenna. Dla mnie bardzo cenna, bo to oznaczało, że to nie był temat obojętny. Że to nie był temat obojętny.
Cudownie się rozmawia. Zaczęłyśmy w pierwszej części o rehabilitacji, ale druga część była już typowym takim właśnie międzypokoleniowym głosem dr Dagmary Wiewiórkowskiej-Garczewskiej, geriatry, internistki, też patrzącej na to wszystko. Bardzo dziękuję pani doktor za takie pokierowanie też tą rozmową, bo myślę, że coraz częściej będziemy się z tym spotykać i w naszych audycjach też to coraz częściej będzie wybrzmiewać.
Ja proszę zobaczyć, bo myśmy w ogóle, nam się zmieniają te audycje. My się zmieniamy, zmieniają się audycje, zmieniają się czasy, zmieniają się nasi seniorzy. Dojrzewamy w inny sposób, więc też ta audycja też, powiedziałabym, ewoluuje. Ale fajne jest to, że będziemy mówili tak międzypokoleniowo, że bo uważam, że jeżeli ludzie, którzy teraz są młodzi, bardzo młodzi i dzieci, będą postrzegać starość jako coś absolutnie normalnego, to będzie nam się lepiej żyło. Po prostu.
Ja na koniec jeszcze tylko zaproszę państwa do tego, byście tę międzypokoleniowość przenieśli do radia. Czyli jest taka moja prośba do wszystkich rodzin, które mają kilka pokoleń w domu na przykład, albo może mieszka rodzina dwupokoleniowa i jest babcia 90-letnia na przykład. Mogą być bardzo ciekawe audycje, prawda? Pokazać, jak różne pokolenia na siebie patrzą, czy w ogóle wiedzą, że trzeba patrzeć na siebie.
No właśnie.
Także jeżeli macie państwo ochotę, to piszcie do mnie na maila, zgłaszajcie się, podawajcie swoje adresy, numery telefonów. Międzypokoleniowość chcemy, żeby tutaj przez całe lato gościła w audycji Srebrne Pokolenie. Dziękujemy bardzo za uwagę. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska.
Dziękuję państwu bardzo.
I Anna Rębas. Kłaniamy się.
Srebrne Pokolenie.